Chcę powiedzieć, zanim rozpocznę temat, że szczerze się naprawdę cieszę tym, że mogę tu być i słysząc już kiedyś o tym kongresie małżeństw, no nie pozwalałem sobie na żadną fantazję, na żadną wyobraźnię, ale też nigdy nie byłem tutaj. I kiedy dzisiaj wszedłem, zobaczyłem was, myślę sobie, Boże, co to jest za zjawisko? Skąd oni się wzięli? Nie mieli co robić? Potem słyszę, skąd jesteście, kto tu w ogóle jest i lekko się zaczerwieniłem. Myślę, że to przy tych światłach trochę widać, ale nie szkodzi. Cieszę się, niektórych z was znam. Szczerze czuję się naprawdę trochę onieśmielony, ale to zupełnie nie szkodzi. Kto zazdrości mi, że ja tu jestem? Jest taka pani, ja. Super. Czy mogę panią zaprosić tutaj do mnie? A może ktoś chciałby przyjść i razem ze mną przez 5 minut tutaj być? Ma ktoś ochotę? Ja chciałbym zadać ze 3 pytania. Chciałby ze mną ktoś tak poprowadzić taką rozmowę przez 5 minut? O, dziękuję bardzo. Kochani, a jak zanim się ten człowiek przygotuje, to chciałbym, żebyśmy wstali i zaśpiewali bardzo piękną, prostą, starą pieśń albo piosenkę. I to nie dlatego, że to miałoby być tak, wiecie, lekko pobożnie, albo jako zapchaj dziurę i troszeczkę, wiecie, umyka czas, więc jest dobrze. Zależy mi na tym bardzo, żebyśmy uświadomili sobie, że tam, gdzie jest dwóch albo trzech, tam naprawdę jest obecny Bóg. I nie potrzeba być przed Najświętszym Sakramentem, żeby doświadczyć, że Bóg jest. Wystarczy, że jesteśmy my jako ludzie, bo dlatego, że Bóg tak obiecał, dlatego, że Jezus tak obiecał, że jak my będziemy tylko świadomi, że On jest, to On po prostu jest. Kto z was tak wierzy? Dziękuję. Możliwe, że ktoś nie ma takiej wiary, albo ktoś się w ogóle dziwi, że można tak mówić, bo możliwe, że myśli biegną w taką stronę, że to jest taka jakaś sugestia, że to jest jakieś takie pobożne mówienie. Nie. Ja wierzę w to naprawdę, że nikt z was nie jest tutaj przypadkowo, że każdego z was, niezależnie od motywacji, Bóg zaprosił, abyście ten weekend przeżyli tutaj. Chcę razem z wami zaśpiewać bardzo taką starą piosenkę oazową Jezus Najwyższe Imię. Kto jej nie zna? Jedna pani, to się nauczy. Jezus Najwyższe Imię, na wasz Zbawiciel, Książę Kupiciel, Słowo żywota, Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy, jedyny Ojca, Syn umiłowany, zgładził grzech, baranek na wieki, Królów Król i Panów Pan. Panie Jezu, wierzymy, że jesteś tu. Wierzymy, Panie Jezu.
Wierzymy.
Że Ty nas tutaj zebrałeś. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie Jezu.
Że masz dla nas przygotowane tylko dobro. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie Jezu.
Że chcesz budzić w nas wiarę. Wierzę, Panie Jezu. Że jesteśmy dla siebie siostrami i braćmi. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie.
Że dałeś też nam to miejsce i jesteś Panem tego miejsca. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie.
Że to miejsce oprócz ludzkich właścicieli ma też Ciebie jako właściciela. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie.
Wierzę, że jesteś obecny w naszych domach. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie.
Że Twoje słowo nigdy się nie myli. Wierzę, Panie Jezu. Że każda Twoja obietnica się spełni. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę.
Że dla Ciebie wszystko jest możliwe. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę, Panie.
Że wszystko, co Ty zamierzasz, się spełnia. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę.
Że w Twoim imieniu jest nasze zbawienie. Wierzę, Panie Jezu.
Wierzę.
Dlatego śpiewamy Tobie, Panie Jezu, że święte jest Twoje imię. Jezus, Najwyższe Imię, nasz Zbawiciel, Książę pokoju, Kochani, na ten piękny czas. Niech nas wszystkich błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen. Usiądźcie. Wszyscy oprócz Andrzeja. Andrzej, pytano mnie, czy mam jakąś prezentację multimedialną. Bardzo szybko mi poszła odpowiedź, mówiąc, że nie. Więc panowie się ucieszyli, że nie będzie problemu, bo może w jakimś... Wszystko jest na żywo. Andrzeju, chciałbym, żebyś zerknął tu na temat tej godziny. Niewykorzystany potencjał o bogactwie wierzących małżonków. Ja patrzę na twoją obrączkę, rozumiesz, że jesteś mężem, jesteś również tatą. Jest tutaj twoja żona. A mogę panią Izabelę tu zaprosić?
Ja wiedziałem, że tak będzie.
To czemu jej nie wziąłeś ze sobą?
Bo była w toalecie.
Rozumiem, to jest odpowiedź bez mikrofonu. Pani Izabelo, bardzo się cieszę. Czy pani już tu stała na deskach tej filharmonii? Nie.
O. Nie. No to nieprawda. W ubiegłym roku staliśmy z tamtej strony.
A co tutaj robiliście?
Módl się do mikrofonu. Będę mówił do mikrofonu. W ubiegłym roku była tutaj razem z nami córka Joanny Beryty Moli. Moja małżonka była wówczas w ciąży. Przyszliśmy tutaj poprosić o błogosławieństwo.
Wasze dzieciątko jest w niebie.
Nasze dzieciątko krótko po przyjeździe jest tam, gdzie po prostu skąd nie zdążyło przyjść tutaj na świat. Jest w niebie.
Wiecie, jak ma na imię? Jak ją nazwaliście?
Agata.
Agata. Piękne imię wybraliście dla waszej córki. Izabela i Andrzej. Jak słyszycie to słowo niewyczerpany, niewykorzystany potencjał, jakie macie dwie myśli? Izabela, chciałam, żebyś ty powiedziała jedną i Andrzej też.
Czytając te słowa, właściwie zastanawiam się, w jaki sposób jeszcze mogę być dobrą żoną i dobrą matką. Jak mogę wzrastać i jak podchodzić do swoich takich codziennych spraw. Bo wydaje mi się, że każda z nas kobiet, dla nas to ognisko domowe jest bardzo ważne i takie pielęgnowanie tego ogniska. I teraz ja jako kobieta bardzo właśnie zwracam na uwagę na to, w jaki sposób zaniedbuję, a co mi się udaje w tym ognisku, w dbaniu o to ognisko domowe.
Umawialiśmy się na proste pytania, w związku z tym... To też żeśmy się omawiali, nie wcześniej. W związku z tym prosta odpowiedź. Znaczy, na niewykorzystane kojarzy mi się pierwsze słowo bezrobotne.
Izabela, Andrzej, bardzo wam dziękuję. Chciałbym, żebyśmy jeszcze przez moment wspomnieli malutką Agatkę. Nikt z nas jej nie widział. Możliwe, że mama widziała, tato. Chcę też wyznać wiarę przed wami, że wszyscy jesteśmy powołani do tego, żeby być w niebie. Jeżeli by tak nie było, to nasze życie na ziemi absolutnie nie miałoby sensu. I możliwe, że to tak jest, że oprócz bólu, oprócz cierpienia, oprócz łez, oprócz pytań bez odpowiedzi, to naprawdę zostaje wiara, że ta malutka Agatka jest naprawdę tam, gdzie powinna być. I wierzę, że jest uboga i możliwe, że niektórzy z was mają jedno, dwoje albo więcej dzieci już w niebie. Chcę powiedzieć, że wszystkie wasze dzieci, te, które macie na ziemi i te, które macie w niebie, one są naprawdę u Boga. I nawet jeżeli wasze ziemskie dzieci, te, które macie przy sobie, małe albo wielkie, uciekły wam albo uciekły od Boga, to one naprawdę są uboga. A te dzieci, które Bóg zabrał, one na pewno są uboga. I wierzę i chciałem, żebyśmy w takiej atmosferze też przeżyli ten czas, że wasze dzieci są naprawdę uboga. Amen. Dziękuję wam. Kochani, niewykorzystany potencjał. Kiedy dostałem to zadanie, aby razem z wami być tutaj i podzielić się właśnie tym tematem o niewykorzystanym potencjale, to dużą, bardzo dużą pomocą dla mnie było jakby podtytuł tego. O bogactwie wierzących małżonków. Chcę z wami dzisiaj podzielić się tym, jak rozumiem i co wierzę, że Pan Bóg objawił mi, czy pokazał mi, jak wy jako małżonkowie, a wyobrażam sobie, że zdecydowana większość z was jesteście małżonkami, jak wy jesteście bogaci. I na czym polega wasze bogactwo? Na czym polega bogactwo małżonków, którego ja jako ksiądz nie mam? Ucieszyłem się, kiedy zobaczyłem ten temat, bo wierzę, że Pan Bóg chce bardzo pokazać nam bogactwo, które jest w zasięgu każdego małżeństwa. W tym podtytule jeszcze mowa jest o bogactwie uwierzących małżonków. Ja w ogóle jak im bardziej się przygotowywałem, im bardziej się modliłem, żeby zrozumieć, co ja mam mówić do was, czym mam się z wami podzielić, to się jakby, wiecie, z sekundy na sekundę bardziej cieszyłem. Bo Pan Bóg pokazywał mi właśnie takie miejsca, w których wy macie naprawdę skarby w zasięgu ręki. I teraz coś, do czego chciałem was wszystkich zaprosić, to do tego, żebyście spróbowali poukładać, bo nie będzie to konferencja w znaczeniu wykład. Chciałbym bardzo podzielić się tym, co Bóg przypomniał mi z Bożego Słowa i co Bóg przypomina mi z mojego prostego doświadczenia. Ja jestem bardzo prostym człowiekiem, który pochodzi z bardzo prostej, wiejskiej, ubogiej rodziny. Wiadomo, że kiedy byłem dzieckiem 40 i prawie 50 lat temu, to prawie wszyscy byli ubodzy i biedni. Wszyscy byli równi, byli podobni do siebie. Myślę, że większość wtedy ludzi, większość dzieci miała spokojne domy, spokojne dzieciństwo. Tylko te domy, które były naznaczone alkoholem, tam było zawsze cierpienie. Ale bogactwo to nie było związane z pieniędzmi i z majątnością. Myślę, że większość ludzi, którzy mają 40 i więcej lat w tym starym świecie, jak żyliśmy jako dzieci, to dorastało w bogactwie polegającym na tym, że pośrodku naszego domu był Bóg. Kto z was pamięta, jak wasi rodzice klękali przy łóżku albo klękaliście razem z nimi dookoła stołu? Kto z was ma takie wspomnienie? Dziękuję wam bardzo. To jest moment, kiedy w sercu i w duszy możemy zawołać do Boga: Boże, dzięki ci. My jesteśmy dzięki tamtej prostej modlitwie, dzięki temu prostemu świadectwu. Nasze oczy i nasze uszy były zaproszone do oglądania rzeczy niesamowicie dobrych i pięknych. Pomijam również te domy, albo pomijam, myślę o tych domach, w których działo się dużo, które były naznaczone bólem. Ale myślę, że mogę tak powiedzieć, że w tamtym czasie oko i ucho było wypełnione jakimś dobrym obrazem i dobrym słowem. W przeciwieństwie do tego, co dzieje się w ostatnich tygodniach. Tak pomyślałem sobie, nawet jadąc tu i w duchu błogosławiąc was, nie widząc was nawet w wyobraźni, nie widząc też tego miejsca, pomyślałem sobie, jak stanę tutaj jako ksiądz pośród wielu świeckich osób, to przecież każdy z was obdarzy mnie jakąś wyobraźnią, jakimś skojarzeniem, jakąś myślą. Albo ktoś pomyśli sobie, będę się wymądrzał, następny kler. Co tam ma za uszami? Albo po co w ogóle przyjedzie? Bardzo wam dziękuję, że pozwalacie mi tu być. I chcę razem z wami zobaczyć ten potencjał, bo potencjał to jest coś, co jest w zasięgu ręki. I teraz jedni mają taką zdolność i taki dar, i taki przywilej, i taką umiejętność, że ten potencjał naprawdę wykorzystują, a inni są tego potencjału nieświadomi, choć on naprawdę jest. Wiecie, pierwszą rzeczą, którą chcę powiedzieć, i ona może zdawać się być taka banalna albo oczywista, ale okazuje się, że w rzeczywistości nie jest to oczywiste, że głównym, największym bogactwem wierzących małżonków jest Pan Jezus. Kto z was w to wierzy, że naprawdę tak jest? Jest kilka osób takich. Ja będę chciał przywołać parę takich obrazów, pokazując, że naprawdę tak jest. Zobaczcie, że jak... Bo przypuszczam, że w takiej społeczności, gdzie nas jest między 300 a 400 osób, to są tacy wśród was, którzy są jako ludzie wierzący, jako małżonkowie, żyjący w małżeństwie sakramentalnym, bardzo szczęśliwi. Są z pewnością takie małżeństwa, które są sakramentalnymi małżeństwami, które doświadczają dużo bólu i dużo strapienia. I mąż nie mógłby powiedzieć, że jest szczęśliwy. I to nie ze względu na swoją złą żonę. Nie umie odkryć szczęścia. Możliwe, że są tutaj takie małżeństwa, które są niesakramentalnymi małżeństwami. Możliwe, że jedna, druga, trzecia, piąta osoba spośród nas ma doświadczenie, że dzisiaj jest zupełnie sama. Miała swoją rodzinę, miała swoje małżeństwo, ale jest tak, jak jest. Kochani, sakrament małżeństwa, a to dotyczy właśnie wiary, to nie jest, sakrament małżeństwa to nie jest uroczysty moment w waszym życiu. Ja mam taką okazję i taki przywilej od 20 kilku lat, kiedy jestem księdzem i mimo tego, że miałem takich kilkanaście lat, kiedy byłem poza parafią, to no bardzo dużo, jak na takiego prostego księdza, to błogosławię małżeństw. Bardzo dużo. I zawsze mam taką ogromną radość, kiedy mogę patrzeć na młodych, kiedy mogę ich błogosławić. I mam taką myśl w sercu i o to proszę Boga, żeby kiedy zaśpiewam ostatnie Idźcie w pokoju Chrystusa i oni wyjdą, wiecie, na tle marszu weselnego z kościoła, że oni nie wyjdą we dwoje, ale że Pan Jezus od momentu, kiedy złożyli sobie przysięgę małżeńską i kiedy zrobiłem nad nimi krzyż, błogosławiąc ich, że Bóg powiedział do nich, wymyślam imiona, Agnieszka i Andrzej, ja będę od dzisiaj zawsze z wami. Ja was nigdy nie zostawię. Tam i w takim czasie, i w takim miejscu, jak będziecie mieli miłość do siebie, ja nigdy nie odstąpię od was. Nigdy. Rozumiecie, że sakrament małżeństwa to nie jest dzień ślubu. To nie jest ta uroczysta chwila. Tylko to jest czas, który rozpoczął się w pewnym momencie i który trwa i w perspektywie Bożej on ma trwać do końca. Więc jeżeli jest prawdą, że wśród małżonków wierzących, wśród małżonków sakramentalnych Bóg naprawdę jest, to moje pytanie jest takie, kiedy On jest? Kiedy ja Go mogę zobaczyć? Bo jeżeli Bóg żyje, jeżeli Pan Jezus naprawdę jest obecny, jeżeli Pan Jezus mówi, jeżeli Pan Jezus działa, to ja po prostu potrzebuję jako człowiek, jako mężczyzna widzieć, że On naprawdę działa, że On naprawdę żyje, że On jest, że On ma wpływ na moje życie. I myślę sobie, że to jest taki moment, że ze względu na brak świadomości i ze względu na brak wiary, ten potencjał, czyli tę moc Bożą, która jest w małżonkach chrześcijańskich, jest po prostu niewykorzystana. Kochani, pierwszym momentem, pierwszym miejscem, w którym ten Boży potencjał, czyli Boża obecność jest i działa, to jest małżeńska miłość. I jak mówię słowo małżeńska miłość, to myślę o relacji między mężem i żoną, taką relacją, która naznaczona jest dobrocią, życzliwością, pokojem, wsparciem, obecnością. Jeżeli mąż jest przy swojej żonie, nie może nic zrobić, bo ona choruje, jest bezradny i spędza z nią godziny czasu przy łóżku. I pisze do niej SMS-y, nie czekając, że ona odpowie, bo nie może. I stawia przy jej łóżku na stoliku kwiatek dla niej, a ona nie może nic powiedzieć, to ta obecność, ich razem i wyraz miłości, jaki mąż czyni względem swojej żony, to tam jest, to jest w ogóle bezdyskusyjne. Tam naprawdę między nimi jest Bóg. Rozumiecie, że ta żona jest w stanie przeżyć dużo, dużo więcej, jest w stanie unieść dużo, dużo więcej, że ona czeka, aż jej mąż przyjdzie, choć ona nie umie nic powiedzieć. Nie potrafi nic zrobić. Obecność, fizyczna obecność jest jednym z gwarantów tego, że ten Boży potencjał, czyli Boża obecność naprawdę objawia się w jaki sposób? Przez to, że jeden i drugi zostaje napełniony Bożym Duchem, Bożą mocą, Bożą siłą, dobrą myślą, optymizmem, nadzieją. Po prostu chce się żyć. Ilu z was ma takie doświadczenie, że ze względu na jakieś nieporozumienia, mniejsze albo większe, po prostu mówisz, mi się nie chce żyć. Ja nie mam ochoty wracać do domu. Początkiem tego uczucia, początkiem takiej postawy i początkiem takiego, wiecie, dołu było to, że zabrakło waszej życzliwej obecności ze sobą. Czasem jest tak, że ludzie potrzebują, również my jako księża, potrzebujemy jakichś takich podniosłych doświadczeń, żeby mieć taką nadzieję, że naprawdę Bóg przychodzi. Tymczasem Bóg może objawiać swoją moc w nadzwyczajnych wydarzeniach, ale najprawdopodobniej Bogu idzie o tą prostą obecność, kiedy On jest nie od święta, ale zawsze przy nas. Wiecie, ja byłem może 2-3 lata księdzem, kiedy mój serdeczny kolega, jeden z moich lepszych kolegów z podstawówki, czasem było tak, że z tej naszej wioski, jak szliśmy ze szkoły do domu, to wiecie, lekcje się kończyły za 22, a myśmy wracali o 3 do domu. Tak ze 3-4 razy odprowadzaliśmy się. Ja Piotrka do jego domu, potem jeszcze niekończąca się rozmowa, więc Piotrek idzie do mnie i potem tak z 5 razy i tam koło 3, jak już któraś z mam wołała, że już obiad jest zimny. I Piotrek po tych 3 latach, kiedy ja byłem księdzem, spotkaliśmy się i zadał mi takie pytanie, które było dla mnie wtedy niesamowicie kłopotliwe. On mówi mi, Geniu, powiedz mi, na czym polega to, że ty jesteś księdzem? Co to jest takiego, to bycie księdzem? Co to jest takiego, że ty przyjąłeś sakrament małżeństwa? I ja w takim prostym myśleniu mówię do Piotrka, kapłaństwa, dziękuję. Ja w takim bardzo prostym myśleniu mówię Piotrkowi, Piotrek, no polega to na tym, że codziennie odprawiam mszę. Siadam w konfesjonale, udzielam rozgrzeszenia, a Piotrek wchodzi mi w słowo i mówi, ja cię nie pytam, co ty robisz jako ksiądz. Mi idzie o to, żebyś ty powiedział, na czym polega sakrament kapłaństwa. To było jedno z najtrudniejszych pytań, mimo tego, że w seminarium oblałem parę egzaminów, to było jedno z najbardziej kłopotliwych pytań, na które nie odpowiedziałem Piotrkowi. I wiecie, zeszło dużo czasu, że zanim ja umiałem rozpoznać, na czym polega sakrament kapłaństwa. Nie co ja robię jako ksiądz. Wracam teraz do małżonków. Ja nie pytam się, kiedy miałeś ślub i kto błogosławił to małżeństwo. Ile mieliście gości. Idzie o ten moment, na czym polega sakrament małżeństwa. Na czym polega to bogactwo? Bo jeżeli założeniem tego spotkania naszego, tej godziny jest to, że Jezus jest największym skarbem w chrześcijańskim, katolickim, wierzącym małżeństwie, to na czym to polega, że On naprawdę jest? I jeżeli nie na tym uroczystym momencie, to sakrament małżeństwa, obecność Boga w was, w rodzinie, w małżeństwie polega na tym, że mąż i żona mają do siebie miłość. Że mąż i żona są obecni pośród siebie. Ja wierzę w to bardzo, że za każdym razem, to tak jak teraz Izabela z Andrzejem podeszli tu, że Bóg stanął pośrodku nich. I to nie z punktu widzenia psychologicznego, ta minuta była dla nich ważna. Tylko Bóg stanął tu ze względu, że oni razem są. I Bóg będzie im czasem przypominał to spotkanie tu. I nie dlatego, że byli wyjątkowi spośród was wszystkich. Tylko dlatego, że Iza podniosła rękę i powiedziała, tak, to jest mój mąż. Ona nie zrobiła wielkiego odkrycia. Ona tylko powiedziała, że to jest mój mąż. I Andrzej prosto jakby na ucho mówi mi, nie zawołał jej, bo jej nie było. Czemu tu nie przyszliście razem? Kochani, myślę, że są takie osoby, również na sali, że fizyczny brak żony albo fizyczny brak męża jest powodem dużego bólu, uświadomionego lub nie. Dlaczego? Dlatego, że wy macie to wpisane, że to jest jedno z największych bogactw, że możecie być razem. Rozumiecie już dlaczego, jeżeli umiera mąż albo umiera żona i fizycznie jej nie ma, jej ciało nie jest koło mojego ciała. Ja nie mogę się obok niej położyć. Ja nie mogę do niej pójść. Ja nie mogę jej ucałować. Ja nie mogę jej powiedzieć słowa. To uczucie i to doświadczenie, mimo tego, że ktoś z zewnątrz powie, to jest absurdalne, on idzie na cmentarz do swojej żony, gdzie jest pochowane jej ciało i on mówi do niej godzinę. Rozum powinien mu podpowiedzieć, przecież cię nie słyszę. Przecież nie powinieneś tam mówić. Po co to robisz? A on powie, zostaw mnie. Ja tak potrzebuję. To jest ten moment, kochani, że im szybciej wierzący małżonkowie uzmysłowią sobie, że jak fizycznie są razem, to Bóg jest. To po prostu optyka na życie się totalnie zmienia. To jest trochę tak, ja wracam teraz do tej mojej rozmowy z Piotrkiem, Gieniu, na czym polega to, że ty jesteś księdzem? Nie co ty robisz jako ksiądz. To ja nie wspominam dzień moich kapłańskich święceń, ale wiem, że za każdym razem, kiedy użyczam Bogu moich ust, tak jak teraz, to naprawdę Bóg mówi. Nie dlatego, że moje słowa są wyjątkowe. Kiedy kładzę ręce na kimś, to Bóg to robi. Kiedy zatrzymuję się przy kimś i ktoś mnie rozpoznaje jako księdza, ja mam miłość w sercu do tego gościa, to Bóg przychodzi. Ja nie muszę nic wielkiego robić, żeby Bóg przychodził. Tak myślę sobie o jednym, drugim, trzecim księdzu, którzy tu jesteście. My nie musimy nic wielkiego robić, żeby Bóg przychodził. Jak my będziemy pamiętać, że tam, gdzie idziemy, Bóg przychodzi, to tak się będzie działo. Mało tego, akurat nam, księżom, Bóg powiedział podobnie jak wam, jako małżonkom. Posyłał we dwóch. Wiecie, jak mądrość jest niektórych rekolekcjonistów? Mówi, ja nie pojadę sam. Ja chcę mieć mojego brata koło siebie. No ale ja nie umiem mówić. Nie szkodzi mi, nie jest potrzebna twoja gęba. Ja cię w ogóle nie potrzebuję. Ja potrzebuję tylko ciebie, żeby Jezus przychodził. Tylko tego. Natomiast zjawiskowo to jest zaobserwowane w ten sposób. Wy widzicie, że my jesteśmy braćmi. Że my mamy miłość do siebie. To jest tak, jakby Krzysiu oraz stanął tu i on mówi, no nie zazdroszczę ci, że ja tu jestem, że ty tu jesteś. Ja też ci nie zazdroszczę. Mamy błogosławieństwo dla siebie. Bóg przychodzi. Potencjał, który wy jako małżonkowie macie i którego nie można, tak wiecie, raz wykorzystać i on już zawsze się będzie wykorzystywał sam. Nie. To jest wezwanie do ciągłego pamiętania, że kiedy jest się razem, to naprawdę Bóg manifestuje swoją obecność. Wiecie, kiedy dzieci mają najwięcej pokoju w sercu, i kiedy się absolutnie nie martwią? Kiedy ich oczy małe i uszy widzą, jak tato kocha mamę. To jest niesamowite, nie? Kiedy jako rodzice, bardzo pobożni, kiedy się kłócicie, nawet po cichu, zamknięte są drzwi, Dlaczego wasza córeczka malutka nie śpi? Ona nie śpi dlatego, że się martwi jutrzejszą kartkówką. Ona się martwi o mamę. Ona się martwi o tatę. Tato nie przyjeżdża z pracy do domu. Już dawno powinien być. I malutka płacze, nie? Nic jej nie smakuje. Po prostu nie może jeść. Tylko dlatego, że brakuje jej taty. Koło jej mamy. To są takie obrazki, które pokazują, że kiedy mąż i żona mogą być razem, cenicie to sobie. Nie wszyscy mają taką możliwość, żeby być razem. Ze względu na chorobę, ze względu na pracę, z różnych względów. Jak możecie być razem, to róbcie wszystko razem. Rozumiecie to? Kto to rozumie, jak ja mówię? Na górze rozumieją? Dziękuję wam. To nie jest żadne odkrycie, nie? Ale to jest tak, jak ja muszę sobie przypominać codziennie jako ksiądz, kim ja jestem. I to daje mi naprawdę szczęście. Przecież od dzisiaj zdecydowaliście się, niektórzy z was, być razem. Kto z was tu jest, że jest tu, tylko jesteś tu jako żona, nie ma twojego męża? Ile jest takich pań? Są takie panie. Jest was niewielu. Niewiele. Wierzę, że jest taka tęsknota w sercu i myśl, szkoda, że go tu nie ma. Nie dlatego, że ma coś mądrego usłyszeć i będzie lepiej. Tylko po prostu mi go brakuje. Nie? Obecność, wasza obecność fizyczna, to jest aż dziwne, nie? Że Bóg uzależnił swoją obecność pośród was waszą obecnością blisko. Kiedy jesteście razem, Bóg mówi, ja też będę razem. Ja będę razem z wami. Ja też tam po prostu stanę. Nie? Rozumiecie, dlaczego ze względu na to, że i to nie jest z punktu widzenia psychologicznego, ze względu na rozłąkę rozpada się wiele małżeństw. To psychologowie mogą tak patrzeć. Ale Bóg nie miał szans być z wami. Bóg nie miał szans być... To jest ten potencjał, który jest niewykorzystany. Nie? Zobaczcie, przypuszczam, że możliwe, że któryś z prelegentów w czasie tego lub poprzedniego kongresu, albo wy to sami wiecie, albo czasem myślę, że wielu z was pisze książki, sami głosicie, sami dzielicie się, pracujecie w poradniach na pewno. Nie? Mówicie o tym, że fizyczna obecność jest no, naprawdę niesamowicie ważna, że brak, no ale życie przynosi potem różne niespodzianki. Zadbajcie o to, żeby być razem, bo Bóg jest razem z wami. Kochani, takim czymś, takim miejscem, gdzie przybywa Bóg, kiedy małżonkowie są razem, jest to potencjał, no uważam, że przewielki. Oczy na to, co teraz powiem, otworzył mi parę lat temu pan Mieczysław Guzewicz. Słuchaliście go 2 godziny temu. Powiedział kiedyś taką rzecz w Opolu na rekolekcjach dla małżeństw, że czymś, o co niesamowicie walczy diabeł, dlatego, że to jest w oczach Boga i dla małżeństwa niesamowicie ważne, jest małżeńska modlitwa. Wielu z was, którzy jesteście zaangażowani w jakieś ruchy prorodzinne, macie takie doświadczenie i sami też praktykujecie to, że jak macie dzieci, modlicie się razem z nimi. Wielu z was ma przy sobie w torebce albo w aucie Biblię lub liturgię godzin i modli się każdy osobno. Ja jestem od wielu lat w jednym z kręgów domowego kościoła i kiedy małżonkowie dzielą się swoimi zobowiązaniami, to widzę, wiecie, to jest niepojęte, że jednym z najtrudniejszych zobowiązań jest małżeńska modlitwa. To znaczy, jest tylko żona i jest tylko mąż. Nie ma dzieci i nie tak, że jeden się modli tam, a drugi tu. Tego bardzo się boi diabeł. Dlatego zrobi wszystko, żebyście nie modlili się razem. To jest dla mnie niesamowite. Ja jestem takim świadkiem tego, jak jedno, drugie, trzecie, piąte małżeństwo mówi, wie ksiądz, kiedy odkryliśmy razem, że możemy się wspólnie modlić, że możemy do Boga mówić razem, to jest coś naprawdę nadzwyczajnego. pamiętam Agnieszka, taka młoda żona. Agnieszka jest żoną Grzegorza. Powiedziała mi taką rzecz. Wie ksiądz, 3 lata czekałam na to, żeby mój mąż, mieli już wtedy 2 dzieci, tak szybko te dzieciątka się rodziły. Agnieszka mówi, wie ksiądz, wyjątkowym bardzo wieczorem było to, kiedy uklęknęliśmy razem i Grzegorz powiedział do Boga i ja to słyszałem, jak on powiedział, Boże, dziękuję Ci za moją Agusię. I mówi, wie ksiądz, to było dla mnie ważniejsze niż wiele rzeczy, których on pięknych zrobił. Bo jak ja zobaczyłam mojego męża, który klęczy i mówi do Boga, i ja to słyszę, Boże, dziękuję Ci za moją Agusię. To dla mnie znaczyło dużo więcej niż wszystko inne. Ja troszeczkę rozumiem, dlaczego to jest jedna z trudniejszych rzeczy i z trudniejszych powołań małżonków. Wspólna modlitwa. Ona może trwać minutę, 2. Diabeł zrobi wszystko, żebyście tego nie robili. Diabeł wmówi ci, że dzisiaj jesteś taki słaby, że nie masz czasu minutę. Diabeł akurat tak zamiesza, że się popstrykacie i jeszcze powie ci, no nie, to jest w ogóle bez sensu teraz modlić się z żoną. Dzieci akurat tak cię wnerwiły, że po prostu mówisz, nie jestem gotowy. Nie? Na co? I my mamy wszystko w głowie poukładane. Nie? Tylko po to, żeby tego nie zrobić. Zobaczcie, to przecież to wy wszyscy, czy wszyscy chrześcijańscy małżonkowie, wierzący, katolickie małżeństwa, mają to na wyciągnięcie ręki. To jest trochę tak jak z nami księżmi. My możemy rozmawiać o tym, planować to i tamto, robić, zaangażowanie, być w to i tamto, a nam jest najtrudniej zrobić, wiecie co? Stanąć naprzeciwko siebie, stanąć wokół stołu, zostawić brewiarz i powiedzieć do Boga, Boże, dzięki Ci, że możemy tu być. Oddajmy w Twoje ręce to, że robimy to i tamto i tamto. Po prostu diabeł tego nie cierpi, dlatego zrobi wszystko, żebyśmy tak nie robili. Dlatego ten potencjał jest tak wielki i niestety niewykorzystany. Co trzeba zrobić, żeby ten potencjał wykorzystać? Który z panów nie ma po prostu takiego autorytetu w sobie, Bożego autorytetu, że mówisz do swojej żony, Kasiu, pomodlimy się dzisiaj razem. Minutę. Za dużo? Możesz to zrobić każdego dnia. Siadacie do auta. Czemu nie powiedzieć Bogu, Boże, całą tę podróż, nasze dzieci, które są z tyłu, zawierzamy Tobie. Czemu tego nie powiedzieć, żeby wasze dzieci to usłyszały? Ilu z was, takich, którzy macie już dorastające dzieci, macie to doświadczenie, że wasze dzieci uciekły od was. Nie chcą już z wami być. Jedzą gdziekolwiek tam coś na stojąco. Nie mają ochoty po prostu być z wami, nie? A jak już mówicie o kościele, to uszy zatykają, ostentacyjnie wychodzą i tyle. A biegały na szkolne msze przez całe lata. Woziliście z wózkiem, nie? Wasze dzieciaczki. To już nie szło więcej, nie szło bardziej je kochać i przyprowadzać przed Boga, nie? A doświadczali takiego momentu, że uciekły, nie? Czemu one nie mają usłyszeć ojca, który powie, jak jadą moje dzieci razem, Boże, opiekuj się moim synem. On tam będzie coś pod nosem marudził albo udawał, że nie słyszy i będzie coś pisał na komórce. Nie szkodzi, że udaje. Ważne jest, żebyś ty wiedział, że udaje. Ważne, żebyś ty nie powiedział sobie, że to i tak nic nie da. Kojarzycie to sprzed pół godziny słowo, że wasze dzieci są naprawdę u Boga. Że Bóg ceni sobie wasze dzieci. Że one są Jego. Ważne jest, żeby twoja córka po prostu wiedziała to, że ty jako ojciec mówisz do Boga. Boże, pomóż mojej córce. Bóg będzie czynił cuda między tobą a twoją córką. Bóg, twoje oczy będą widziały, jak twoja córka pięknieje. Będziesz widział, jak twoja córka, która chodzi na czarno ubrana i ma tak ostry makijaż, że jest cała biała, jak ona będzie nabierać kolorów. Przez to, że ty będziesz przywoływał tylko Bożej obecności. My możemy jeździć na różne charyzmatyczne, wielkie spotkania. I dobrze. Ale ten potencjał jest naprawdę w zasięgu ręki. wasza obecność razem, życzliwa obecność, jest miejscem, które gwarantuje obecność Boga. Wasza modlitwa małżeńska jest tym miejscem, gdzie Bóg bezdyskusyjnie przychodzi. I ja nie muszę tego w ogóle czuć. Ja nie muszę widzieć w tej chwili, że się coś wielkiego dzieje. Ja pamiętam właśnie to, jak pan Mietek Guzewicz powiedział, że jak Jezus na kartach Ewangelii mówi, gdzie dwóch albo dwoje razem, zgodnie o coś będą prosić Boga, On im da. To mówił dalej, właśnie dlatego, że nie proszą razem i nie proszą zgodnie. Ten się modli tam, ta się modli tu. Ta na nowennę pompejańską, a ten udaje i modlitwa w drodze jedzie. I tam każdy osobno, każdy jest pobożny. Nie? Tylko nie idzie na minutę razem zgodnie. No przecież to jest jakiś absurd. Tylko diabeł mógł nas, wiecie, zabrać to z głowy i powiedzieć, że to nie jest miejsce dla was. Nie masz czasu. To jest nieprawda. Modlitwa razem małżonków jest bezcenną. Jeżeli by można zrobić taką hierarchię, wiesz, która modlitwa jest najważniejsza. Są tacy, którzy powiedzieli, nic nie zastąpi osobistej modlitwy. To jest prawda. Ale potężnym ubóstwem jest to, jeżeli małżonkowie nie modlą się razem. To tego nie otrzymasz na modlitwie osobistej. Dlatego diabeł tak nie cierpi tej modlitwy i wszystko robi, żebyście tego nie robili. A to jest potencjał, to jest arsenał, to jest po prostu bogactwo. Kolejnym miejscem, w cudzysłowie, gdzie objawia się Bóg z całą mocą, gdzie Pan Jezus przychodzi, to jest małżeńskie współżycie. Pan Mieczysław powołuje się na niego trzeci raz. Przywołuje Boże Słowo, kiedy mówi o nieskalanym łożu. Dopowiadajcie sobie sami więcej. Ja pamiętam, to chyba był ojciec Badeni, który powiedział kiedyś taką rzecz. Jeżeli w małżeństwie jest obecny gdzieś Bóg, to na pewno jest obecny wtedy, kiedy małżonkowie współżyją ze sobą. Dlaczego? Bo tylko Bóg jest dawcą życia. I to czasem jest niepojęte, że Bóg nawet, kiedy małżeństwo nie jest sakramentalne, albo nawet w ogóle nie ma mowy o miłości ludzkiej, Bóg do tego doświadczenia się przyznaje, mówiąc, ja wam daję moje dziecko. I my możemy tu dyskutować, może to budzić wiele niepokoju w nas, ale muszę wam powiedzieć, że sam jako ksiądz, nie mając żony, nie mając kochanki, nigdy nie współżyjąc z nikim, jestem w tym ubogi. Ale jestem bogaty w doświadczenia innych ludzi, którzy przychodzą. Nigdy nie myślałem, że doświadczenie małżeńskiego współżycia może być tak trudne. Jest to sfera, która albo jest mega wyśmiewana, albo jest bardzo wulgarna. A ona jest taką przestrzenią właśnie dla małżonków. Wyjątkową. I tego nie da się nauczyć. Chyba nigdy. Tak jak nie da się nauczyć być księdzem. Jak ktoś pomyśli, jak ja jestem 23 rok księdzem, to już powinienem umieć. Ci z was, którzy są małżeństwem 25 lat. Są tacy wśród was, dla których ta dziedzina seksualna jest przepiękną i jest wielkim błogosławieństwem. Ale w takiej społeczności, jakiej jesteśmy, nie mylę się mówiąc, że dla wielu ta przestrzeń jest bardzo trudna. Z jakiegoś względu. Natomiast wiem o tym, że Bóg wybrał sobie tą przestrzeń, żeby tam być. Z pewnością potrzeba byłoby wielu kursów, wielu czasu modlitwy, wiele namysłu, mądrzejszych ludzi 100 razy albo 1000 ode mnie, żeby móc więcej o tym mówić. Ale kiedyś byłem taki bardzo poruszony słowem Daniela Ange. Daniel Ange to już jest w tej chwili dziadek. We Francji wiele szkół Młodzi i Światło, czy Młodzi i Życie. Są takie dwie szkoły w Lublinie, w Łodzi. Ojciec Daniel Ange powiedział kiedyś taką rzecz. Z Bożego założenia, z Biblii, wynika, że cała nasza seksualna sfera, małżeńskie współżycie, jest miejscem, w cudzysłowie, jest taką przestrzenią, którą Bóg zarezerwował sobie po to, żeby w tym miejscu małżonkowie doświadczali miłości. Z tym również związana jest przyjemność, szczęście. I to miejsce jest miejscem, w którym Bóg daje życie. I mówi stary Daniel Ange, który bardzo dużo czasu przebywa z Bogiem i z młodymi ludźmi. To było dla mnie wtedy odkrycie, to co on nazwał. On mówi, nasze oczy widzą, kiedy diabeł zawładnął tym miejscem. Bo i tak okazuje się być naprawdę w rzeczywistości, że ta przestrzeń, zamiast być miejscem szczęścia, jest miejscem gwałtu i cierpienia. I ta przestrzeń, jakby on mówił o takiej, o drodze, którą przychodzi życie, mówi, to jest miejsce w tej chwili przez diabła dla bardzo wielkiej liczby osób przejęte przez niego i to jest droga śmierci. Małżonkowie wierzący, niezależnie, czy jesteście bardzo młodymi, jesteście sprawni fizycznie, czy jesteście już w podeszłym wieku, to nic nie jest ważne. Kiedy obcujecie ze sobą, używam takiego biblijnego słowa, kiedy kochacie się ze sobą, kiedy współżyjecie, kiedy okazujecie sobie czułość, to jest miejsce, w którym Bóg objawia swoją moc. Czwarte miejsce. Mogę jeszcze mówić? 5 minut, dziękuję. To jest obsługa przygotowana. Czwarte miejsce, w którym Bóg objawia swoją moc. To jest Boże Słowo. Ja Boże Słowo na ten moment stawiam przed Eucharystią. Z jakiego względu? Ze względu na to, że to jest potencjał, który macie po prostu w ręku. Na Eucharystię już trzeba iść. Ja wiem, że wielu z was nie tylko w niedzielę, ale czasem w tygodniu jesteście. Jak tylko pozwala wam na to czas, warunki, możliwości. Natomiast Boże Słowo, Biblia, jest tym narzędziem, które Bóg dał wam po prostu pod pachę. Niektórzy z was macie je koło łóżka. Niektórzy macie jakiś ładny ołtarzyk dla Słowa Bożego zrobiony. Niektórzy w schowku w aucie mają. Niedawno widziałem Biblię Wieśka. Wieśek to jest taki mój kolega, który no robi, nie wiem, myślę, że ze 100 tysięcy zawodowo kilometrów w aucie. Jak ja zobaczyłem jego 1000-latkę w takim formacie oazowym, już bez okładki, czułem się po prostu zawstydzony. Myślę sobie, dlaczego moja Biblia, która ma 28 lat, jest jeszcze taka ładna? Ona już powinna być pomiętolona, kawą zalana i nie wiadomo jeszcze jak pokreślona. Czułem się taki malutki przy Wieśku. Jak zobaczyłem jego Biblię w schowku, bez okładki. Kochani, podejmujecie wiele różnych zadań, wiele różnych decyzji. Pytacie się, co zrobić z waszymi dziećmi, do jakich szkół ich posłać. Albo czy jeszcze jest jakiś jeden wieczór wolny, żeby zabrać dziecku wolność i dać go jeszcze na mażuretki albo na teatr. Dlaczego nie spytacie Boga, co Bóg o tym myśli? Jeżeli to jest słowo, które mówi Bóg, to spytajcie się Boga, czy Bóg chce tego, co robicie dla waszych dzieci. Masz wyjechać w delegację. Możliwe, że Bóg mówi ci, wystarczy już 5 lat. Po co ci więcej? Możliwe, że w Słowie Bożym Bóg pokaże tobie, zostań przy swoim synu, bo on cię już nie ma. Wczoraj wieczorem to było dla mnie trudne doświadczenie. I 11-letnia dziewczynka przyszła płacząc, pokazując mi swoją pociętą rękę. I rozmowa, i przytulenie, i błogosławieństwo, i mama. I wszystko kończy się tym, że ona po prostu nie ma taty, którego ma. Nie ma taty, który jest, ale jest nieobecny przy niej. Wierzę, że Bóg zadbał o to dziecko. Ale wierzę też, że ojciec przejrzy i będzie wiedział, że to nie idzie o biznes. I to nie idzie o otwarcie kolejnego tam jakiegoś kawałka ziemi na zachodniej Polsce czy na wschodzie Polski dla jego firmy. Bo może się obrócić i nie mieć córki. Gdyby chłop brał do ręki Boże Słowo i rozumiał je bez wykształcenia. Po prostu. Pan Jezus powiedział, że to słowo jest słowem dla prostaczków. Nie potrzeba być teologiem, żeby rozumieć, co Bóg mówi. Ale ta Biblia może ciągle leżeć. I możesz sobie kupić kolejną rodzinną Biblię ze złotym randem. To w ogóle nic nie da. Popiszesz się w swojej rodzinie, że masz. Nie? Po co? Familijna Biblia. Tam nie ma żadnego nazwiska napisanego. Żadnego imienia. Ludzie już mają wnuków, wnuki. I nikogo tam nie zapisali. A jak Biblia wydawana była w 80-tych latach, to jeszcze niektóre kartki są nierozcięte. Nie? A to jest słowo, które jest Bożym Słowem. Niewykorzystany potencjał o bogactwie wierzących małżonków. Kochani, wierzę w to, że tego bogactwa, ja tylko pokazałem 4. Uznaję w ogóle tę konferencję za niedokończoną. Chciałbym wam życzyć, żeby wasza codzienność prosta pomogła wam, żeby Bóg pomógł wam odkrywać te miejsca, w których On naprawdę jest. Oprócz wielkich, charyzmatycznych wydarzeń, oprócz nadzwyczajnych cudów, których dzisiaj świat potrzebuje. Świat potrzebuje świętych, prostych małżeństw. Takich, którzy będą świadectwem, że naprawdę Bóg jest między nimi. Bogactwo wasze nie zależy od tego, ile macie na koncie, choć jest dobrze mieć dużo. Bogactwo nie zależy od tego, czy się jest zdrowym, choć dobrze jest być zdrowym. Bogactwo nie zależy od tego, czy się ma 4 dzieci, czy nie ma ani jednego. Bogactwo wierzących małżonków jest w tym, że Jezus jest obecny i to On odkrywa wszystkie miejsca, w których są inne perły, inne bogactwo. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że mogę tu być. Dziękuję Ci też za wszystkich tych ludzi, którzy tutaj są. Panie Jezu, dziękuję Ci też za to, że mogłem tu po prostu być. Dziękuję Ci, że Ty jesteś tu z nami. I dziękuję Ci, że mogę patrzeć mimo tych świateł na tylu pięknych, dobrych, świętych ludzi. Daj im, Panie, Ducha Bożego. I niech codzienność będzie dla nich też piękna. Niech to, co daje, zadaje im jakiś trud i ból, nie przysłania im Ciebie, ale Ty objawiaj swoją moc. Ty objawiaj swoją wielkość i swoje piękno. Wierzę, Panie, że Ty żyjesz i królujesz teraz i przez wszystkie wieki wieków.